świat ludzkich uczuć.
I tak, proszę Państwa, dzisiaj o trzeźwiejących ojcach, jak mówiłam, będziemy chcieli troszkę porozmawiać o sytuacji w życiu takich osób, które właśnie są w trakcie terapii, bądź zakończyły tą terapię i trochę chcą zmienić swoje życie, relacje też z dziećmi już w tym trzeźwym życiu. I stają przed sytuacją, w której dowiadują się na przykład, że dziecko jest uzależnione, że ma już problem być może z alkoholem, a może chcą też ustrzec dziecko przed sytuacją, w której być może powtórzy błędy ojca. I pytanie pewnie się nasuwa wielu ojcom, jak ustrzec swoje dzieci przed taką sytuacją, jak nie pozwolić im na zrobienie takiego głupstwa, jakie zrobili oni gdzieś tam na początku w swoim życiu, i być może zechcą też w jakiś sposób pomóc takim dzieciom, które widzą, że powtarzają ten błąd, bo przecież ten moment trzeźwienia alkoholików, to nie musi być moment, kiedy dzieci są małe, bo może być to moment, w którym te dzieci już są praktycznie dorosłe i powtarzają błąd ojca.
No, to są dylematy, to są pytania, te, które pani zadała, te, o których pani mówiła, które rzeczywiście są niesłychanie ważne. W takich domach, w takich sytuacjach i są to takie rzeczywiście dylematy, które bardzo często takich trzeźwiejących ojców trapią. No bo nie da się ukryć, że siłą rzeczy ojców alkoholików, oprócz innych ojców, no najbardziej wyróżnia ta obecność w relacjach z ich dziećmi kwestii uzależnienia. Czyli kwestii takich spraw bezpośrednio związanych z uzależnieniem. Pojawiają się tutaj może częściej niż częściej wyraźniej niż w innych obszarach rodzicielskich liczne pytania takie, typu na przykład rozmawiać czy nie rozmawiać z dziećmi o uzależnieniu. Czy rozmawiać czy nie rozmawiać z dziećmi o czasach picia tych ojców. Nie? O pewnych zdarzeniach z tego okresu. Pojawia się pytanie takie, jak dziecko przeżywa dzisiaj fakt, że jego ojciec jest alkoholikiem, albo że, o czym często się mówi, tak potocznie, że był alkoholikiem. A jak dzieci się odnoszą do trzeźwienia własnego ojca? Jakie jest ich dzieci nastawienie na przykład do uczestnictwa w różnych formach terapii, czy na przykład w grupach samopomocowych typu dorosłe dzieci alkoholików? Czy w grupach dla dzieci, grupach Alatin? Trzeba też zwrócić uwagę na coś takiego, na pewne takie obawy, które się u ojców pojawiają. One są często bardzo żywe i niełatwe do takiego racjonalnego opanowania, mianowicie obawy przed tym, że dziecko też się uzależni albo że się może uzależnić. Trudno się dziwić, że ojcowie, którzy sami są uzależnieni, a więc świadomi pewnych niebezpieczeństw, mówię tutaj o właśnie takich trzeźwiejących ojcach, na ogół nie potrafią się zdobyć na takie wyważone postępowanie w sytuacji, kiedy na przykład ich własne dziecko zaczyna eksperymenty z alkoholem. Już nie mówię tutaj o uzależnieniu z alkoholem bądź z narkotykami. Poza tym, no, w grupie tych ojców jest jeszcze dodatkowo taka grupa, której się ten najgorszy scenariusz zrealizował życiowy, czyli dziecko popadło w uzależnienie i no, warto się przyjrzeć, jak sobie z tymi sprawami ci dorośli mężczyźni radzą. Od razu powiem, że nie ma tu jakiejś generalnej recepty, ale do pewnych rozwiązań będę się w trakcie tej audycji odwoływał. Pierwsze pytanie, o którym mówiłem, to jest to, czy rozmawiać, czy nie rozmawiać o sprawach związanych z uzależnieniem z własnym dzieckiem. Takie pytanie to właściwie prawie wszyscy ojcowie sobie zadają. Zwłaszcza to jest dla nich takie głęboko emocjonalne i poruszające, zwłaszcza kiedy to dotyczy okresu ich picia. Niektórzy z nich stosują taki zabieg, jakby chcieli tak trochę odpowiedzialnością za te sprawy się podzielić z własnym dzieckiem. Nie? Czyli mówią o czymś takim, że że na przykład, nie wiem, rozmawiali tak ogólnie na ten temat, tam obchodząc dookoła różne tam problemy i tematy, nie wprost się mówiło o przeszłości, a tak naprawdę to się tak
omijało temat.
Nie wracało w ogóle do tych tematów. Nie? Trzeźwiejący mężczyźni z różnych powodów to robią. Nie? Rzadko decydują się rozmawiać na ten temat z dziećmi z powodu przede wszystkim takiego poczucia winy, ale też takiego lęku przed odrzuceniem ze strony dziecka. Albo takiego fałszywego przekonania, że nie trzeba rozdrapywać różnych ran, bo czas wszystko uleczy. To jest taki sposób myślenia, bardziej taki wynikający z mechanizmów obronnych, czyli takiej po prostu racjonalizacji, wytłumaczenia
sobie. No i też
sobie,
zastanawiam, czy to nie jest też uwarunkowane tym, na jakim etapie sam trzeźwiejący alkoholik jest w terapii, bo przecież on z jednej strony czasem nie chce mówić w ogóle o swojej przeszłości i jakoś tak unikać może.
Tak, no to jest jeden, to może z różnych powodów wynikać. Natomiast no już jak rozmawiamy tutaj o takich ojcach trzeźwiejących, którzy mają za sobą pewien tam staż abstynencji, pewną terapię i tak dalej, to jednak patrzmy na to dalej w kategoriach takich, że no ta relacja między ojcem a dzieckiem, i to często widziana oczami ojca, jest dosyć taka chwiejna, nie? Tutaj też ważną rolę odgrywa to poczucie winy nieprzepracowane. Nie? I to poczucie winy też czasem jest powodem tego milczenia na pewne tematy. Można powiedzieć, że tak czy inaczej nie podejmowanie tematu krzywd wyrządzonym dzieciom i rodzinie, tam złe traktowanie matki czy rodzeństwa, to krzywdzenie również dla dziecka, które jest tego świadkiem, obraca się przeciwko trzeźwiejącym ojcom. To milczenie nie tylko dlatego, że przeszkadza uporządkować relacje z dziećmi, ale i z tego powodu, że nie pozwala wydobyć się z takiego wpływu poczucia winy i złego myślenia o sobie. Jak Państwo pamiętacie, jak mówiliśmy na temat rodzin alkoholowych, to tam z tym poczuciem winy to tak często jest różnie. Nie? Na przykład dzieci bardzo często wpadają w to poczucie winy na przykład za zachowanie swoich własnych rodziców. Nie? Nie przerobienie tego, nieprzepracowanie, czyli nie, brak rozmowy na ten temat może mieć wpływ na takie utrwalanie się pewnego sposobu myślenia czy pewnych stereotypów. No, z drugiej strony, jeżeli ojciec alkoholik chce poruszyć sprawy z okresu picia, musi się liczyć z nastawieniem, jakie ma do tego dziecko. Warto jest to podkreślić, ponieważ mężczyźni trzeźwiejący teoretycznie się zgadzają z taką koniecznością, ale w praktyce często są tak pochłonięci emocjonalnie perspektywą rozmowy na te tematy, że w ogóle tracą z oczu drugą stronę, czyli jakby koncentrują się głównie na swoim własnym myśleniu, swoim własnym patrzeniu na te sprawy, nie są w stanie na to spojrzeć oczami dziecka. Tymczasem dzieci mogą bardzo różne postawy przyjąć w trakcie takiej rozmowy. Ich reakcje rzeczywiście mogą być różne. Na przykład dzieci mogą podjąć rozmowę i z ulgą przyjąć ojcowskie przeprosiny, a wszystkim wyjaśnienia. Mogą na przykład wykorzystać rozmowę jako dobrą okazję do odreagowania złości na ojcu i żalu do ojca. Mogą nie chcieć rozmawiać na ten temat, bo nie widzą powodu. Nie mają na przykład szczególnie złych wspomnień, a obecne kontakty z ojcem uważają za dobre. Czyli jakby bardziej koncentrują się na tym, co jest teraz. Mogą się też bronić przed wracaniem do przeszłości z innych powodów. Na przykład takich jak z powodu poczucia winy za to, że to i tak nic nie da. Nie? Czy z taką obawą przed otwartym wyrażaniem swojego żalu i swoich pretensji. Więc jak widzimy, ta ostatnia ewentualność stwarza ojcom bardzo dużo trudności w zrozumieniu tej sytuacji i wyborze sposobu postępowania. Czyli jakby, jak mówiłem tutaj o tej ostatniej możliwości, to jakby pokazuje Państwu, no, że dziecko też boryka się i z poczuciem winy, i z takim lękiem przed okazywaniem na przykład uczuć takich, bo się nauczyło w domu, w czasie kiedy ojciec pił, że uczuć nie wolno pokazywać. Nie? Czasem dochodzi do takich sytuacji, że dziecko nie jest w stanie tych uczuć zidentyfikować, ponieważ je dokładnie zamroziło w czasie bycia w domu alkoholowym. Powiem też tak, że z doświadczeń wielu ojców wynika, że częściej niż im się wydaje, dzieci puszczają w niepamięć winy tych ojców. I zależy im głównie na dobrych stosunkach dzisiaj. Taka relacja bardzo często dla ojców była niesamowitym zaskoczeniem. Podobnie jak zaskakujące dla nich się okazuje czasem to, że dzieci są gotowe przyjąć przeprosiny. Z takich naszych rozmów wynika, że generalnie większość tych trzeźwiających ojców raczej się spodziewa raczej takich przygnębiających rezultatów, wyrzutów, przypominania krzywd. A niektóre dzieci rzeczywiście no, w taki sposób się zachowują. Nie? Czasem rzeczywiście zaczynały to robić, czyli wypominały pewne rzeczy i tak dalej. Ojcom wtedy bardzo trudno jest tego słuchać. Tak słuchać, żeby nie przerywać, nie polemizować, a przede wszystkim nie usprawiedliwiać się. Ta postawa no, też jest jakby jakoś tam zrozumiała, ponieważ no, jest to taka obrona nie tylko przed widzeniem swojej własnej przeszłości, czy widzeniem swoich relacji z dzieckiem, przeszłości, ale też jest to obrona niejako no, przed zwiększaniem na przykład własnego poczucia winy. Nie? I jednak takiego trochę manipulowania, do którego alkoholik się nauczył w trakcie choroby. Nie? No więc no to już się takie mechanizmy pojawiają, typu właśnie to usprawiedliwianie, tłumaczenie, a przede wszystkim no, trudność w słuchaniu tego, co dziecko ma do powiedzenia. Czasem mam takie wrażenie, że w takich sytuacjach czasem odzywa się takie myślenie ojca jak o sobie, jak o pępku świata, nie? Czyli że świat będzie dobry wtedy, kiedy będzie taki, jak ja chcę, nie? I w momencie, kiedy ktoś mi tam zaczyna, że tak powiem, pewne rzeczy wypominać, to pierwszą rzeczą to nie jest przyznanie się do tego, że tak rzeczywiście było, a bardziej własna obrona. Czyli to, co się dotychczas robiło w swoim alkoholowym życiu. A więc ten mechanizm obronny, właśnie takie racjonalizowanie, usprawiedliwianie się, to on właśnie się wtedy pojawia. Praktycznie rzecz biorąc, jak się tak rozmawia z ojcami, to niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że za pierwszym razem, kiedy się taką rozmowę zainicjuje, może się mieć wrażenie takiego pogorszenia, wybuchu negatywnych emocji. Może nawet pojawić się takie poczucie, że dziecko, które jakoś tego ojca do tej pory tolerowało, teraz zaczęło o nim myśleć z gruntu źle. Żywić same niedobre uczucia. Jednak no to się dzieje, to jest tylko taka pozorna sytuacja. Dlatego, że te, jak się patrzy na życie emocjonalne, no to często jest tak, że wydobywanie się tych negatywnych uczuć dotyczących przeszłości, ono jakby w nas robi miejsce na pozytywne takie uczucia dotyczące tego, co jest teraz. Nie? To, o czym ja mówiłem wcześniej, że czasem dzieciom bardziej mniej zależy na tym, co tam się w przeszłości działo, a bardziej na tym, co jest dzisiaj. Nie? Czyli koncentrują się bardziej na tych właśnie pozytywnych rzeczach, które się pojawiają. Stąd muszę powiedzieć, że kolejna próba rozmowy na te tematy wcale nie musi się tak skończyć jak ta pierwsza. Ona może inaczej przebiegać. Można mieć taką nadzieję na to, że dziecko, które już okazało ojcu, jak zostało skrzywdzone, jaką czuje złość, będzie gotowe wybaczyć i zacznie się inaczej z ojcem kontaktować. Ja powiem tak, że jak pracuję z dorosłymi dziećmi alkoholików, to często się spotykam z takim stosunkiem do własnego ojca, na przykład do alkoholika, który pił, aż umarł. Nie? Nigdy nie był trzeźwy. I to, co obserwuję u takich dzieci, to często jest właśnie mnóstwo takich negatywnych emocji, mnóstwo złości, uzasadnionej zresztą ich życiem, które nie zostały jakby wypowiedziane i wyrzucone. I one w zasadniczy sposób czasem blokują działanie takich dorosłych dzieci, ponieważ DDA są tak przepełnieni tymi negatywnymi emocjami związanymi z przeszłością, że nie ma tam miejsca na jakieś pozytywne rzeczy, które mogłyby się pojawić w sytuacjach tu i teraz. Nie? No, to jest zresztą ogromny temat, o którym już nie będę mówił, bo 3 lata temu o tym mówiłem, albo i 5. Warto, żebyście Państwo sobie tego posłuchali w archiwum, ale mówię o tym dlatego, żeby unaocznić, no, po co właściwie ta rozmowa jest. Nie? Ona jest też po to, żeby się uwolnić od przeszłości, bo na tych uczuciach typu złość, poczucie krzywdy, często poczucie winy, właściwie nic konstruktywnego się nie zbuduje. Nie? No a warto jest się od nich uwalniać, na przykład poprzez wybaczanie. Ja bardzo często podkreślam to, czasem dla niektórych moich pacjentów jest to duże odkrycie, że tak naprawdę wybaczanie to jest proces, który ja robię dla siebie, nie dla tej drugiej osoby. To jest po prostu coś, co może, być może kiedyś temu audycję poświęcimy, coś, co może pomóc mi uwolnić się na przykład od wielu emocji, od wielu zdarzeń, które tak naprawdę tkwią w mojej głowie, bo ich już obiektywnie nie ma. One nie istnieją. One zajmują tylko miejsce w moim umyśle, w mojej sferze uczuciowej i tak dalej, rzutując w ten sposób na teraźniejszość. Warto tutaj też wspomnieć o takich pewnych pojedynczych zdarzeniach z okresu picia, które są szczególnie mocno związane z poczuciem winy i niekiedy są tak przez trzeźwiejących ojców traktowane jako symboliczne. Bardzo często jest to tak, że i dla dziecka jest to równie silne przeżycie. Nie? Ja posiłkuję się tutaj sytuacją taką, w której na przykład ojciec jeszcze w okresie picia w obecności dziecka podcinał sobie żyły, więc jakby ten horror był też i dla dziecka horrorem. Nie? Ale czasem jest tak, że się okazuje, że na przykład pamiętam takiego pacjenta, który mówił o czymś takim, że kiedyś dał klapsa, tak porządnie uderzył swego 7-letniego syna. Nie? I było to dla niego, było to niesłychanie traumatyczne przeżycie. Oczywiście po pijanemu to zrobił i po jakimś czasie, jak przestał pić, to sobie przez lata nie mógł tego darować w ogóle, że coś takiego się stało. Miał ogromne poczucie winy. I być może to wynikało z tego, że sam ten pacjent miał ojca alkoholika, który się często dopuszczał takich przejawów przemocy. I tak sobie skojarzył tego klapsa z tym właśnie wszystkimi krzywdami, które od swojego własnego ojca ucierpiał. Ojciec sobie zaczął z tym radzić w trakcie sesji terapeutycznych, zaczął pracować nad tym swoim poczuciem winy i okazało się potem w rozmowie z własnym dzieckiem, okazało się, że jego syn w ogóle nie pamięta tego incydentu. I właściwie później, no, jak tak był starszy, no to tak traktował to jako coś taki jakiś drobny incydent typu klaps, czy takie strofowanie i tak dalej. Więc zobaczmy, co z człowiekiem robi takie poczucie winy i jak to relatywnie może wyglądać inaczej w oczach ojca a jak może to wyglądać w oczach dziecka, nie? Warto jest, no, ojcowie trzeźwiejący mają z tym dużą trudność, żeby spróbować spojrzeć na swoje życie przez prymat tego własnego dziecka. A to, w jaki sposób uzależnionych ojców widzą ich dzieci, no to o tym porozmawiamy po przerwie. In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through.
I tak, proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Mamy pytanie, na które odpowiemy, troszkę odbiegające od tego, o czym Pan mówił przed piosenką. Pani Maria do nas napisała z pytaniem, gdzie ma się udać po pomoc, kiedy mój mąż nadal pije i nie chce iść na terapię. No właśnie, my dzisiaj o tych ojcach, którzy już tą terapię podejmują, mówimy. Trochę inna sytuacja. Ale pytanie, gdzie mam się udać po pomoc, to jest takie pytanie trochę, myślę, że niewłaściwie postawione albo nie sprecyzowane, bo pytanie, komu pomóc?
To znaczy, wie pani, ja powiem tak. Po pierwsze, to moja poradnia, ale nie tylko moja poradnia, jest takim miejscem, w którym się pomaga ludziom, którzy przychodzą do tej poradni. Czy to są osoby uzależnione, czy są osoby współuzależnione. to już ma, że tak powiem, inną, inną, to jest inna sprawa. Notabene mój Narodowy Fundusz Zdrowia wymyślił coś takiego, że jeśli przychodzi do poradni osoba współuzależniona i chce się poddać terapii współuzależnienia, to musi mieć skierowanie. Najlepiej od lekarza rodzinnego, gdyż w przeciwnym razie fundusz nie finansuje takiej terapii. Nie dotyczy to osób uzależnionych, które takie skierowania nie muszą mieć. No. W pani sytuacji pomoc może być z kilku źródeł, w zależności od tego, co się dzieje, oprócz tego, że mąż pije, czy tam nadużywa alkoholu, jak to nazwiemy. Może to być najbliższy gminny ośrodek pomocy społecznej, a może to być najbliższa poradnia, mogą to być wreszcie takie punkty konsultacyjne przy różnego typu stowarzyszeniach abstynenckich czy innego typu stowarzyszeniach. Tam warto się udać po pomoc. No, są jeszcze gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. I to są takie miejsca, w których pani może się dowiedzieć o tym, co pani może w tej sprawie dalej robić. Tyle mogę powiedzieć. No, jeśli by się pani zgłosiła do mnie, do poradni, no to wie pani, no, po rozmowie i po diagnozie mógłbym pani powiedzieć, no rzeczywiście, co pani może zrobić, czy pani w ogóle coś może zrobić. To tak czasem brzmi bardzo ostro, ale prawda jest taka, że w Polsce nie leczy się przymusowo, to się leczy choroby zakaźne. Natomiast uzależnień się przymusowo nie leczy. Nie istnieje coś takiego, czyli mówiąc krótko, każdy może pić, każdy, kto jest dorosłym człowiekiem, może dokonywać pewnych wyborów, czy może pić. Jeżeli w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje to określone zachowania, które zresztą wymienione są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 24, to wtedy można sądownie takiego człowieka, gminna komisja bądź prokuratura może przesłać sprawę do sądu i zobowiązać tego człowieka do podjęcia leczenia odwykowego. Jeśli w domu są awantury, jeśli jest przemoc w rodzinie, no to wtedy oczywiście należy wzywać policję i policja ma obowiązek wszczęcia procedury niebieskiej karty, już nie tylko policja, bo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mają prawo czy obowiązek wszczęcia procedury niebieskiej karty i skierowania sprawy do zespołu interdyscyplinarnego. Ja chcę jeszcze jednak wyraźniej powiedzieć, że w przypadkach, w sprawach związanych z przemocą, to nie poradnia jest miejscem, które może udzielić pomocy. W sprawach pomocy może udzielić prokurator, bo od przemocy jest kodeks karny, a nie leczenie w poradni leczenia uzależnień. To są takie moje drobne uwagi, które to pytanie spowodowało.
No ale przede wszystkim, jeśli ktoś nie chce iść na terapię, to nie można go zmusić po prostu.
Nie można go zmusić.
Można zmienić tylko swoje zachowanie wobec tej osoby, która
dokładnie,
pije.
Dokładnie. No, swoje zachowanie plus można korzystać z pewnych możliwości interwencji w rodzinie. Oczywiście to o czym, jak mówię, no to o czym pani tutaj, o co pani pytała, to odpowiedzi pani udzieliłem. Natomiast no, to wszystko zależy od tego, jaka jest konkretna sytuacja. jakie są konkretne sprawy związane z zachowaniem tej osoby w związku z piciem przez nią alkoholu, dlatego że od tego zależy to, co można w sensie prawnym, a nie tylko prawnym zrobić. To, o czym powiedziałem, czyli te miejsca, o których mówiłem, no to o nich warto pamiętać. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ewentualnie policja, ewentualnie poradnie, czy na przykład no, miejskie, czy gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. To są takie miejsca, w których pani może uzyskać informacje, co w tej sytuacji można robić. Na pewno nie można robić jednego, umawiać wizyty na przykład w placówce terapeutycznej za męża czy za osobę pijącą, ponieważ na przykład w mojej placówce my takich zgłoszeń nie przyjmujemy. My uważamy, że jeśli pacjent się decyduje na leczenie, to tak naprawdę to jest jego choroba. I on powinien podjąć decyzję, on powinien się zarejestrować, on powinien się zgłosić do poradni, bo to chodzi o jego życie i o jego leczenie, nie o leczenie żony. Nie? No bo ona przecież nie pije. Nie? No mówię to tak uogólniając pewne rzeczy.
Mhm. No wracamy do tematu tych trzeźwych ojców, już trzeźwych, którzy podjęli terapię, którzy zastanawiają się, jak rozmawiać z dzieckiem o tym alkoholu, o piciu.
No, proszę Państwa, chcę powiedzieć o czymś takim, mianowicie u takich ojców, którzy mają już długie okresy abstynencji, można, że tak powiem, pokusić się o taką próbę zobaczenia tego, w jaki sposób dzieci, ich mniejsze bądź większe, w jaki sposób ich postrzegają w tej chwili, czyli w jaki sposób postrzegają swoich ojców jako trzeźwiejącymi alkoholikami. Tutaj bardzo różne są postawy. Otóż generalnie rzecz biorąc, na ogół osoby, które mają długoletni okres abstynencji, na ogół się nigdy, rzadko się spotykają, albo prawie nigdy nie spotykają się z takimi negatywnymi opiniami ze strony dzieci na temat alkoholików w ogóle, czy alkoholików wracających do zdrowia. Jednak dosyć duża część dzieci wolałaby, żeby ich ojcowie raczej otwarcie nie mówili o swoim alkoholizmie. Są też dzieci takie, które są dumne z tego, że jak ci ojcowie funkcjonują teraz, nie? Można powiedzieć, są dumni z tego, że ojcowie trzeźwieją, ponieważ ich sposób funkcjonowania się zmienił na tyle, że wręcz budzą chęć do naśladowania. Czyli ich różne zasoby, które się uruchomiły po okresie terapii długotrwałej abstynencji, właśnie oni zaczynają być wzorcem dla własnych dzieci. No, czasem się zdarzają dosyć kuriozalne sytuacje, mianowicie czasem mniejsze dzieci, które się urodziły już w okresie abstynencji swoich ojców, mówią tak, no, że jak będę dorosły, to też chciał być alkoholikiem. Nie? Dla nich alkoholik się kojarzy nie z piciem, czyli nie z tą przeszłością tego ojca, ale z tym, w jaki sposób ten ojciec dzisiaj funkcjonował. Oczywiście no, tego typu sformułowanie no, można przede wszystkim uważać za taki sposób uznania tego, w jaki sposób ten ojciec obecnie w tej roli funkcjonuje. Trzeba też powiedzieć o czymś takim, że jak się obserwuje takie rodziny, to można powiedzieć tak, że stosunek dzieci do ojców w dużym stopniu zależy od tego, jaki jest stosunek ojców do samych siebie, jakie jest ich nastawienie do trzeźwienia w każdym kolejnym roku trzeźwienia. Jeśli mężczyzna, ojciec pogodził się z faktem uzależnienia, nie uznaje go za jakiś defekt czy jakieś upośledzenie, a czasem uważa wręcz, że dzięki pracy nad sobą jego życie istotnie stało się lepsze obecnie niż było kiedyś, zanim zaczął intensywniej pić, no to pozytywne nastawienie na pewno też się udziela dzieciom. To ważne jest niesłychanie. Kolejną rzeczą, o której krótko chciałbym powiedzieć, która jest niesłychanie ważna, to jest no, odpowiedź na takie pytanie, co właściwie wynika z alkoholizmu ojca, a co wynika z fazy rozwoju dziecka. Czyli coś, czego na przykład bardzo wielu ojcom trzeźwiającym, a często obojgu rodzicom bardzo brakuje. Czyli wiedzy na temat tego, w jakiej fazie rozwoju dziecko się znajduje i w jaki sposób to działa na relacje z ojcem. Nie? Ojcowie bardzo często tacy mają tendencję do takiego, mają takie tendencje do tego, żeby wszystkie trudności w relacjach z dziećmi przypisać swojemu własnemu piciu, swojemu funkcjonowaniu i tak dalej. To wynika też głównie z tego, że no, mają takie rzeczywiste braki w takiej wiedzy na temat tego, jak dziecko się rozwija. Jest im po prostu potrzebne takie porządne przedstawienie charakterystycznych cech dla różnych faz rozwoju dziecka. Z takim też pokazaniem charakterystycznych takich trudności, konfliktów, konfliktowych sytuacji i tego, w jaki sposób dziecko no, w określonej sytuacji się zachowuje. Często jest tak, że ci ojcowie no, właściwie od nas się dopiero dowiadują i to im niesłychanie no, ulgę przynosi. Na przykład o takich prostych rzeczach, które my jako rodzice niepijący znamy, a czasem też nie znamy. Nie? No bo uważamy, że my wszystko wiemy. Na przykład takie, że wszystkie pięciolatki to właściwie bywają krąbne, siedmiolatki, które idą do szkoły, to mają różne lęki związane z adaptacją do nowego otoczenia, a w życiu każdego rodzica, każdego nastolatka są takie momenty, kiedy jak to się popularnie mówi, woleliby tłuc kamienie na drodze, niż żyć pod jednym dachem z kimś tak nieznośnym, nieobliczalnym, drażliwym, agresywnym jak syn albo córka. Nie? To zresztą to tłuczenie kamieni to jest takie sformułowanie jednego z pacjentów. Nie? Okazuje się, że a wszystko to właściwie nie ma większego w związku z tym, czy ojciec pił, czy ojciec nie pił. Nie? czy tak się zachowywał, czy inaczej się zachowywał. Jest to po prostu normalne zjawisko związane z dorastaniem. Oczywiście jedne dzieci manifestują to w sposób bardziej dosadny, inne w sposób mniej dosadny. Niektóre są grzeczne, niektóre są bardzo niegrzeczne i tak dalej. I można powiedzieć tak, że ojcom alkoholikom zdecydowanie łatwiej by było, gdyby mieli jakąś możliwość takiego sprawdzania swoich niepokojów, czy skorzystania z takich konsultacji w sprawach wychowawczych. Zwykle jest tak, że na różnego rodzaju obozach terapeutycznych, czy na jakichś tam warsztatach terapeutycznych, tego typu zajęcia właśnie z faz rozwojowych i tak dalej się cieszą niesłychanym zainteresowaniem i rzeczywiście tej wiedzy tym ojcom brakuje. Nie? Dla nich istotne jest też coś takiego, żeby móc się konfrontować z tak zwanymi normalnymi rodzinami. Nie? No bo jak rozmawiałem na temat swoich problemów z osobami uzależnionymi, czy z osobami współuzależnionymi, to zawsze gdzieś tam w tyle głowy odzywa się taki głos, który mówi, no tak, no bo tam było tak samo, nie? No to jakby to jest dowód na to, że w tych rodzinach właśnie no, te problemy to wynikały z tego, co u mnie, nie? Co jest mojego picia. Tymczasem no, po pierwsze to, jak mówię, ważna jest taka konfrontacja, jest takie widzenie tak zwanych normalnych rodzin, gdzie nie ma problemu z alkoholem, a są problemy z dziećmi, albo taka próba przypominania sobie na przykład czy w ich domach jest tak samo, próbować sobie dłużej porozmawiać z takimi właśnie rodzicami, których dzieci są w podobnym wieku, czy one się podobnie zachowują, czy nie. My często nawet zalecamy w trakcie terapii jako zadanie terapeutyczne przeprowadzenie takich rozmów, nie? Żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Tam takie właśnie wykłady na ten temat cieszą się rzeczywiście z dużym zainteresowaniem i można powiedzieć tak, że tutaj w tych wykładach właściwie ci ojcowie, ci często rodzice uzależnieni czy współuzależnieni, oni właściwie nie potrzebowali żadnych skomplikowanych oddziaływań. Tam wystarczyły proste porady, one wyjaśnienia, które rzeczywiście dobroczynnie działają. Czasem daje się, jest możliwe organizowanie takich spotkań dziecko, ojciec i terapeuta, które no, w czasie takiej pracy, w której kończy, one też pomagają wiele wyjaśnić. Więc jak Państwo widzicie, rodzice czy ojcowie alkoholicy rzadziej mają takie poczucie, że jakby to, co się dzieje z dzieckiem, to jest normalne. Że to wynika po prostu z fazy rozwojowej i ja powiem tak, dwulatek przeżywa fazę tak zwanej negacji, nie? Czyli wszystko jest na nie. Zrobić na nie. Nie i nie i nie. Trzeba mu, że tak powiem, próbować instrukcje. Ja to parę razy próbowałem na swoich dzieciach skutecznie przeformułować takie instrukcje, żeby to nie było, było jednak tak, nie? No i ta faza rozwoju, czyli ten okres negacji naprawdę nie zależy od tego, jak ja funkcjonuję, czy ja piję, czy ja nie piję. Nie? Większość alkoholików ma jednak tendencję do patrzenia tego właśnie poprzez własne poczucie winy. Nie? I ta wiedza jest jakby czymś takim niesłychanie ważnym. No i mogę powiedzieć tak, że chyba nie ma takiego ojca alkoholika, który nie myślałby w kategoriach takich, czy moje dzieci nie pójdą tą samą drogą. To jest rzecz, która się bardzo często pojawia, a czasem ojcowie się tym mocno zatręczają. Zatręczają się tym, ponieważ oni dokładnie wiedzą, czego boją się dla swoich dzieci. I to jest taka wiedza, której się nauczyli skutecznie, bo ją zdobyli na własnej skórze. Tutaj to rzeczywiście trudno jest sobie poradzić w takich sytuacjach, których w których na przykład dziecko zaczyna pić i ojciec tego nie wyolbrzymia. Na ogół jest tak, że ojcowie alkoholicy, kiedy ich dzieci dochodzą do takiego wieku rozpoczynania eksperymentów z alkoholem, nie są właściwie w stanie zachować dystansu do całej sytuacji i takiej zdolności do racjonalnego oceniania tych sytuacji. Mówiąc najkrócej, można powiedzieć, że wszystko mierzą swoją miarką, nie? Czyli większość patrzy na swoje dzieci tak, jakby z powodu uzależnienia ojca to miały w sobie ukrytego jakiegoś tam bakcyla, czasem się mówi gen, który nie wiadomo kiedy i dlaczego może się ujawnić i zacząć wyrządzać szkody jakimś tajemniczym sposobem, zmieniając dziecko na gorsze i prowadząc je w stronę nałogu. Takie bardzo częste jest myślenie. To zresztą mówię, no nie powołując się na specjalne przykłady, to jest dosyć częste myślenie. Chociaż jak Ania Dodzik w swojej książce wspomina, miała kiedyś pacjenta, któremu dziecko się urodziło w trzecim roku jego abstynencji i które stwierdziło, że skoro ten ojciec stwierdził, że skoro jego mechanizmy uzależnienia działają nadal, to jego syn po prostu odziedziczy te mechanizmy po nim, nie? No, jest to takie, jest to jakby takie bardzo, bardzo irracjonalne. No, tego typu myślenie, różne obawy czy podejrzenia, no, mogą w znakomitym sposób utrudniać kontakty z dziećmi. Często wprowadzają do atmosferę braku zaufania, podejrzliwości. Jednak tak naprawdę to dolegliwe są głównie dla ojców, nie dla tych dzieci. Nie? Lęk, poczucie winy powodują przynajmniej na pewien czas cofnięcie się do wcześniejszego jakby etapu przeżywania. Nie? Można czasem mieć takie wrażenie, że jakby część tych postępów w trzeźwieniu zaczyna zanikać i trzeba właściwie od nowa pracować nad relacją z dziećmi. Tak to wygląda ze strony ojców. No bo na przykład jeśli chodzi o dzieci alkoholików, to tak podobnie z mojego rozeznania wynika, że na ogół dzieci takie czepianie się dotyczące alkoholu to znoszą no, tak dosyć cierpliwie i pogodnie. Nawet jeśli są jakby inne powody takiego postępowania, to jednak dzieci mają taką lepszą orientację w tym, w powodach takiego, a nie innego postępowania rodziców. Takie eksperymenty dzieci alkoholików z używkami no, powodują zamęt nie tylko w uczuciach, ale też i w zachowaniach ojców. to często przejawia się czymś takim, że na przykład w takich dobrych relacjach z dzieckiem, no właściwie się przestaje kontrolować jego zachowanie, nie? Do czasu. Czy na przykład okaże, że poczuło się dziecko alkohol i wtedy jakby odwraca się zupełnie sytuacja. Zaczyna się patrzeć na to dziecko no, w kategoriach właśnie no, takiego, że trzeba je ustrzec przed tym złem, czyli trzeba kontrolować, sprawdzać, nadzorować, karać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba przyznać, że w takich sytuacjach zarówno ta nadmierna kontrola, jak i brak tej kontroli no, powoduje właśnie to samo, powoduje lęk i stanowi taką próbę pogodzenia się z nim. Nie? Można to robić albo w ten sposób, że się dziecko zupełnie odpuszcza, w ten sposób się radzi ze swoim lękiem o to dziecko, albo drobiazgowo je kontroluje. Wszyscy właściwie się boją rodzice o nadużywanie na przykład alkoholu przez dzieci. Nie? Natomiast no, rodzice alkoholicy, czy ojcowie trzeźwiący alkoholicy, no boją się tego szczególnie, dlatego że przeszli to na własnej skórze i jakby chcą tego dzieciom oszczędzić. No, ja powiem tak, że to rzeczywiście dla, bo widzę, że już nam czas się powoli kończy, to rzeczywiście dla ojców alkoholików, ale tutaj ukłon też w stronę innych ojców, nie alkoholików, to jest rzeczywiście problem. Nie? Problem taki, który zresztą ja pamiętam, jak sobie z nim poradziłem, osobiście go też przeżywałem, jak sobie poradzić, czy jak radzić sobie w sytuacji, w którym dziecko pije, albo jak pomóc dziecku, żeby przestało pić. Mówię tutaj o spożywaniu alkoholu, o eksperymentach z alkoholem, czy z narkotykami, z innymi środkami zmieniającymi świadomość, bo my bardzo często, zbyt często używamy pojęcia alkoholik w stosunku do własnego dziecka. Dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych jest naprawdę niewiele. One oczywiście są i ja tego nie neguję i temu nie zaprzeczam. Natomiast generalnie mylimy eksperymentowanie czy próbowanie pewnych środków, co jest dosyć częste, zwłaszcza wśród nastolatków, z tym, że później przeradza się to w uzależnienie. Warto jest o tym pamiętać. Dla wielu ludzi no, jest to trudne. Warto jest sobie jakiś tam schemat zachowań, być może kiedyś będziemy o tym rozmawiać, schemat jakichś zachowań wynaleźć, czy jakąś tam, coś tam sobie ustalić. Nie warto tego lekceważyć, ale też nie należy przesadzać. To tak jak mówiłem o tym pacjencie, który nagle z takiego liberalnego, pozwalającego na wszystko rodzica staje się takim strażnikiem, przepraszam za wyrażenie, mam nadzieję, nikogo nie ma, takim klawiszem, który pilnuje na każdym kroku. Notabene to, co się często pojawia u ojców alkoholików, o tym pewnie w następnej audycji spróbujemy trochę powiedzieć, to są pewne cechy współuzależnienia. No bo nadmierna kontrola i taka nadmierna odpowiedzialność, to właśnie we współuzależnieniu się objawia. To zresztą często występuje w sytuacji, kiedy się ten najczarniejszy scenariusz ojca niepijącego alkoholika zaczyna spełniać. Czyli wtedy, kiedy dziecko jego w młodszym bądź starszym wieku okazuje się być uzależnione na przykład od alkoholu.
No i cóż, proszę Państwa, dziękujemy za dzisiejszą Państwa obecność. Zapraszamy też do odwiedzin archiwum Radio Podlasie. Tam znajdą Państwo nasze rozmowy dotyczące i współuzależnienia, i dorosłych dzieci alkoholików. Zapraszamy archiwum.radiopodlasie.pl w zakładce audycje Świat ludzkich uczuć. Znajdą Państwo te cykle rozmów. Bardzo dziękuję. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Wolesław Białas, był moim Państwa gościem.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani. Cieszę się, że następny rok zacząłem razem z Państwem, bo okazuje się, że pierwszą audycję miałem mieć 9, ale grypa mnie zmogła. W związku z tym jestem dzisiaj, bo mnie na razie opuściła. Mam nadzieję, że na długo. Dziękuję bardzo.
Krzysztof Łupkowski, Anna Kaszczas, dziękujemy Państwu i życzymy dobrej nocy.